fałszą paną. Gdy Marcin czytał ten psalm, nie będę do niego wracał, może innym razem, to odpowiadałem sobie, Marcin zadał takie pytanie, a ja odpowiadałem sobie. Tam, nie będę mówił, jak ja odpowiadałem, ale może innym razem ja go przeczytam i będę zadawał pytania albo takie stawiał znaki zapytania wobec Boga. Tam można tak sobie na to pozwolić, ale trudna jest odpowiedź. Jeżeli stawiamy takie pytania, trudna jest to odpowiedź. Marcinek też wrócił do tego nabożeństwa naszego z czwartku i tak sobie i wtedy od razu, tylko nie było czasu, znaczy nie było czasu, dawałem pierwszeństwo innym, ale też chciałem wstać i dużo było, naprawdę dużo było, ale tak trochę dawno nie widziałem mojego brata takiego szczęśliwego. takiego radosnego i dzięki komu był szczęśliwy. Mardusia została bohaterką i komu to zawdzięcza? Komu? Pawełkowi. Naprawdę, to jemu zawdzięczają to, że Waldek miał taki piękny dzień. Ja wiem, że teraz tak, ale no gdzieś, czyli warto nie tracić nadziei względem naszych dzieci, prawda? Warto nie tracić, przyjdą. Co nie znaczy, że Pawełek dopiero w tym dniu okazał się taki. Pawełek jest dobrym chłopcem, grzecznym, no ale ma pewne swoje słabości, ale i ze swoimi słabościami on potrafi, swoje słabości potrafi przezwyciężyć i dać tyle radości swojej rodzinie. Dzisiaj chciałbym się podzielić takim Słowem Bożym bardzo znanym. Kilka, kiedy czytałem, kiedy rozmyślałem, kilka takich refleksji przyszło. Może otwórzmy sobie Ewangelię Łukasza, 14 rozdział. Ewangelia Łukasza, 14 rozdział. Pierwszych 6 wersetów. A gdy Jezus wszedł w sabat do domu jednego z przedniejszych faryzeuszów, aby spożyć posiłek, oni go podpatrywali. I oto zjawił się przed nimi pewien człowiek chory na puchlinę. Wtedy Jezus zapytał uczonych w zakonie i faryzeuszów, mówiąc, czy wolno w sabat uzdrawiać, czy też nie. A oni milczeli. On zaś ujął go, uzdrowił i odprawił. Potem rzekł do nich, jeśli osioł lub wół, którego z was wpadnie do studni, czy zaraz nawet w dzień sabatu go nie wyciągniecie? I nie mogli mu na to dać odpowiedzi. Pan Jezus po raz kolejny przyjmuje zaproszenie do jednego z bardziej znanych faryzeuszy, czyli być może nie tyle, że bogatszego, ale w tej hierarchii nawet faryzeuszów, tych uczonych w piśmie, stał wysoko, był jednym z tych najwyższych. Też dziwi taka sytuacja, że faryzeusze zapraszali Pana Jezusa do swojego domu, że wiemy, jaki ich stosunek był do Pana Jezusa, a jednak go zapraszali. Też tak się nasuwa takie pytanie, dlaczego go w ogóle zapraszali? Na pewno jednym z powodów, że go zapraszali, to wynika z tego fragmentu, bo to, aby go podpatrywać, aby mu się przyglądać. Może nie tyle jego urodzie się przyglądać, co jego zachowaniu. Zaprosili go na posiłek. Ale na pewno to też jednym z wielu powodów, bo to, że Pan Jezus był znany w Izraelu, był bardzo znany i nie tylko w kręgach tych niższych, no tak, bo możemy to określić, w kręgach tam, gdzie byli biedni, gdzie byli chorzy, ale też i w synagodze nauczał. Nad jego mądrością zastanawiali się, dziwili się i nie mogli sobie znaleźć odpowiedzi, skąd ta mądrość, ponieważ najchętniej by go umieścili w odpowiednim miejscu, a nie mogli, bo wiemy, że z powodu na lud, bo jedni głosowali za proroka i tak dalej i mieli z tym problem, ale Pan Jezus był znaczącą też postacią, dlatego bo tak faryzeusz nie zaprosił pierwszego lepszego sobie. No to też to były pewne układy, tak jak dzisiaj są. Nas dzisiaj prezydent czy ktoś inny nie zaprosi. No, zaprosi sobie równego z sobą. Co nie znaczy, żebyśmy tam poszli, nie? Ale no, tak to jest, tak to jest. A jednak Pan Jezus został zaproszony przez faryzeusza. To wypadało, prawdopodobnie wypadało. I też chcieli może nawet go posłuchać. Może chcieli się czegoś dowiedzieć, ale takim najbardziej przekonującym takim motywem ich tego zaproszenia to było to, aby go podpatrywać, aby mu się przyglądać, aby zobaczyć, jak się zachowa, co zrobi, jak odpowie na ich ewentualne pytanie, czy jak zareaguje na pewne zachowanie, na pewną sytuację. Czekali na to i szukali. Tak sobie pomyślałem, Pan Jezus przyszedł, został zaproszony do takiego faryzeusza. Nie wiem, my, gdybyśmy byli zaproszeni, to gdybyśmy już otrzymali to zaproszenie, to myślę, żebyśmy myśleli w kategoriach kulinarnych. Bo gdy jesteśmy dziś zaproszeni, to mówimy, to zastanawiamy się, co my tam dobrego zjemy. Kiedy wchodzimy, to nasze oczka biegają i patrzą. Kiedy mówię o oczkach, to myślę o swoim szwagrze. Patryk, kiedy był młodszy, to miał taki charakterystyczny błysk w oczach, jak coś zobaczył. Ale jak był młodszy, bardzo lubił pewne i doceniał zresztą. I tak myślę, że my, kiedy jesteśmy zaproszeni, to myślimy o... Przede wszystkim myślimy... Myślę. No... Nie chciałbym, ale najczęściej to co tam na tym stole będzie. Pan Jezus i w tych rzeczach się różnił od nas. Co nie znaczy, że nie jadł i nie mamy nigdzie jakby powiedziane, co Pan Jezus lubił zjeść, czy co jadł, ale co lubił na przykład zjeść. I może i dobrze, bo może miał też i swoje smaki, ja nie mówię, że nie. Ale gdyby było to na przykład napisane, to byśmy jedni, ci co lubią zjeść, powiedzieli, a Pan Jezus też miał swoje, prawda, i mógł. Nie, to człowiek by od razu to właśnie wziął, tak jak faryzeusz, podpatrywał, co? I my gdybyśmy znaleźli chociaż jakiś tam, może dlatego nie jest to w Słowie Bożym też ujęte, bo myśmy od razu wiedzieli, tak, Pan Jezus to i my możemy, prawda? Ale z tego właśnie fragmentu wynika, że Pan Jezus nie tyle patrzył na stół, co jest na stole, co zje i nie cieszył się tym, co tam będzie, ale tam, gdzie nawet był zaproszony, czy to byli ludzie biedni, czy spotykał się, to przede wszystkim on wypełniał wolę Ojca. Tym się różnił od nas. To też jest taki jeden z takich, że my jednak bardzo często i mówimy, no bo jesteśmy ludźmi i to dlaczego nie? Ja nie mówię, że nie, ale i to jest właśnie, to są te różnice i kiedy czytamy Słowo Boże, to są te różnice, że Pan Jezus był w tym, aby wykonać wolę Ojca i On był w tym wszystkim, w tym dziele Ojca, od początku do końca. Nie można było nic zarzucić. Nikt nie mógł mu zarzucić, chociaż go podpatrywali, tacy faryzeusze, podpatrywali go i próbowali na najmniejszym drobniostce, w jakimś szczególe, wyłapać. Nie mogli i nigdy tego nie zrobili. Pan Jezus był pobożny i oni też byli pobożni, prawda? Oni dbali o swoją pobożność. Pan Jezus nie dbał o swoją pobożność. Pan Jezus Chrystus był po prostu pobożny. A faryzeusze dbali o swój wizerunek, dbali o swoją pobożność. Oni się tą pobożnością obnosili, bo Pan Jezus im powiedział, groby pobielane. Człowiek, właśnie to jest ta różnica. Być pobożnym, a dbać o swoją pobożność. Ludzie się obnoszą swoją pobożnością, a nie są pobożnymi. I to jest straszna różnica. To jest obłuda, którą też Pan Jezus Chrystus tenże grzech wskazał i jakby wyrzucił, wytknął faryzeuszom. Obłuda. Być pobożnym, a obnosić się pobożnością. Oni o wszystko dbali i przed ludem byli prawie że świętymi. Chodzili, prawdopodobnie może nie tak, ale dzisiaj też tak chodzą i dbają o to. Ale życie jest zupełnie, zupełnie inne. I Pan Jezus przyszedł do takiego domu, nie odmówił, ale wiedział, jak się ma zachować. Zawsze wiedział, jak się ma zachować. Zawsze stał, powiem, w tej gotowości. I był czujny. I nie jest trudno być czujnym, jeżeli człowiek jest pobożny. Jeżeli żyje z Bogiem, nie jest trudno być czujnym. Naprawdę, nie, to jest jakby wrodzone. To masz to wrodzone. A powiem, jeżeli jesteś, to jesteś wyczulony na wszystko. Jesteś wyczulony na każdy grzech, na każde zagrożenie. Jeżeli masz społeczność z Bogiem, jeżeli żyjesz z Bogiem, to jesteś na wszystko wyczulony. Powiem wyczulony i wiesz, jak masz zareagować. I nie dziwią cię innych też takie reakcje, bo wielu ludzi gorszy po prostu pobożność. Ale jeżeli żyjesz z Bogiem, to ty będziesz, to ty zawsze zachowasz się, powiem, godnie, jak człowiek wierzący. Tak kiedy Ania Lasecka, przepraszam, Lasecka. Jak? Szczechowska. Nie wiem, czy kiedykolwiek zapamiętam. Mówiła to świadectwo i też mówiła o tej swojej pracy, o czasie, jaki... I nie wiem, jak my to odebraliśmy. Żeby ten czas, prawda? Rezygnowała z pracy, zrezygnowała z pieniążków, dlatego, że były nabożeństwa. Trochę mi to przypomniało, bo ja też taki był okres, że miałem wybór pracy i tak dalej i wiem, co ja stawiałem. To jest ta wrażliwość, to jest ta czujność. Jesteś czujny jak żuraw, powiem. I gdy nagle coś przychodzi, to ty wiesz, od razu się coś zapalać. Jakieś to światełko ci zapala i jeżeli od razu nie zareagujesz, to może po czasie, ale już to ci świeci się. Uważaj, prawda? Jest to takie, to jest właśnie wyczulenie. To jest ta prawdziwa, to jest, ja nie mówię, że już jest ta pełnia tej pobożności, ale to jest ta właściwa, powiem, pobożność. I ona może jest, ale to jest ta właściwa. Bo niektórzy mają taką, ale to jest niewłaściwa pobożność. To jest ta obłudna pobożność. Ale żebyś miał chociaż tyle, powiem, jak ziarno gorczycy, wiary, a też i tej prawdziwej, Bożej pobożności, to będziesz umiał, powiem, stawić, czy przeciwstawić się temu, co na ciebie czyha. Tego, co czyhało też na Jezusa Chrystusa. Zaprosili go, może był ten stół obficie zastawiony, ale przygotowali małą pułapkę, jak zawsze zresztą przygotowywali. Jak on się zachowa? Może my gdzieś pójdziemy i nagle stoi coś na stole, nie? I tak, jak on, nie? Wybadamy go. Czy on to je, czy on to pije, czy i tak dalej, albo temat rzucimy, albo... I jak on się zachowa? My też to mamy, drodzy bracia, siostry. Nas też podpatrują. Może nie tyle, że gdy nas zaproszą do swojego domu, ale nas wszędzie podpatrują, gdzie my jesteśmy. Jak my chodzimy, jak my się w kolejce zachowujemy, jak my się nie podpatrują nas, doskonale wiedzą, jak my mamy się zachować. Albo jak my się zachowamy. Czyż nie słyszycie? A jak w waszej wierze na przykład takie te pytania? No dziwne, zawsze ich prostuje, to nie nasza wiara. Jeżeli już to jest moja wiara w Boga, żywa i twoja też, to jest Kościół, ale to... Nas też podpatrują, tak jak Pana Jezusa Chrystusa podpatrywali. I był tam człowiek chory. Chory na puchlinę. Jest to stare określenie tej choroby, jest to, nie wiem, niewydolność nerek. Jest to coś, co dzisiaj nie wiem, jak to się określa, ale kiedy woda się zbiera w organizmie. I kiedyś to było nieuleczalne. Kiedyś to prowadziło też do śmierci. Człowiek był opuchnięty, po prostu to było widać. Pan Jezus też to zobaczył. I nie wiemy, czy ten człowiek tak się znalazł, czy faryzeusze jednak go tam gdzieś... I wątpliwą rzeczą jest, że nagle faryzeusze ulitowali się nad chorym człowiekiem. Po prostu to było. Jak Pan Jezus się zachowa? Sabat jest, prawda? Jak Pan Jezus się zachowa właśnie w sabat? Przecież on tak wypełnia, on zna sabat, on zna zakon, on zna przykazania. I jak zachowa się w czasie tego sabatu? I Pan Jezus nie miał najmniejszych wątpliwości, jak ma się zachować. Nie miał najmniejszych wątpliwości. Z czynienia dobroczynności, z czynienia dobrych uczynków, sabat też, powiem, jakby zwalniał. I to Pan Jezus im też jakby w ten sposób powiedział. Dobrze czynić nigdy nie musicie, powiem, żeby dobrze czynić, nawet sabat wam tego nie zabrania. Czyń dobrze, zawsze. I Bóg będzie wyrozumiały. Ba, nawet Bóg wynagrodzi cię za to. I to chwała dla Boga będzie, bo dobry uczynek zrobiłeś. Zrobić dobry uczynek, nawet w sabat, nie jest żadnym przestępstwem. Ale myśleli, jak on z tego wybrnie. I Pan Jezus uzdrowił. Też taki, powiem, w prosty sposób. Kiedy widzi chorych, to czyni to taki w prosty sposób. Po prostu nie było problemu. I uzdrowił go. Taki jeden, tylko krótki, prawda? Oni milczeli, on zaś go, ujął go, uzdrowił i odprawił. Takie, prawda? Takie, nie wiem, no, ułamek, powiem, tej społeczności, która może trwała, później Pan Jezus tam też mówił o gościnności i tak dalej, a więc to trwało. I nagle między łykiem jednej herbaty, my byśmy powiedzieli, a drugim, po prostu uzdrowił człowieka, który cierpiał, który był poważnie, bardzo poważnie chory. Dla Jezusa Chrystusa, drodzy, to też tak mówię w kontekście chorych, nas, gdzie mamy potrzeby takie, te cielesne, nie jest żaden problem. I nie będę dzisiaj mówił, gdzie leży problem, bo to nie, ale naprawdę Pan Jezus nie musi mieć, i my, powiem, nie musimy mieć czegoś szczególnego. To się może stać wszędzie. Pan Jezus w każdej chwili po prostu może uzdrowić i uzdrawia. A potem rzekł do nich, jeśli osioł lub wół, którego z was wpadnie do studni, czy zaraz nawet w dzień sabatu go nie wyciągniecie? Tu postawili mu pułapkę, ale Pan Jezus wiedział, że gdy taka okoliczność się zdarzyła, a na pewno wiedział, bo znał ich serca i wiedział, że coś takiego było, taka rzecz miała miejsce, to podejrzewam, że skrzyknęli całą okolicę, żeby ratować jego dobytek, bo to jego osioł, to jego wół, który kosztował. I nie było problemu, aby złamać, prawda? Aby wyciągnąć, aby... Tacy, powiem, niby mądrzy, a jakże niemądrzy, tacy głupi, prawda? Tu mu człowieka chorego. Jak się zachowa? I gdyby Pan Jezus być może tylko uzdrowił i nic więcej nie powiedział, to by może coś mieli. Ale Pan Jezus im od razu powiedział, czy nie uczyniliby się tak? Czy tak nie czyniliście? Czy tak nie czynicie? I nie mogli mu dać odpowiedzi. Nie zawsze było tak, że to, co Pan Jezus zrobił, to, co powiedział, wywoływało, bo często my oczekujemy, że taki dobry uczynek to powinien wywołać od razu, tak jak zresztą tak się zdarzało, kiedy na przykład był uzdrowiony, wskrzeszony Łazarz. Tam jest napisane i chwalili Boga i wielu też uwierzyło. To było niesamowite poruszenie. Tu nie ma poruszenia. Ta pobożność, ich wielka pobożność, te zatwardziałe serca, ta obłuda nawet nie potrafili się cieszyć z czegoś takiego, co się wydarzyło. Było ich tylko stać na milczenie. Nie udało się prawdopodobnie. I co dalej z tym fantem zrobić? Co zrobić dalej z tym Jezusem? Ciągłe to nastawienie na podpatrywanie, to jest właśnie serce. Podpatrywać, a co ty zrobisz, a jak ty się zachowasz, ale nic od siebie. Podpatrywanie, jak ty się zachowujesz. To taki pobożny jesteś. Zobaczymy. I to jest bardzo często rola ludzi, takie podpatrywanie, przyglądanie się i mówienie, ja jestem pobożny. Tak myśleli faryzeusze. Nie widzieli prawdziwe, widzieli i to ich raziło, i to ich mierziło, i z tym nie mogli żyć, nie mogli się pogodzić z tym. bo myśleli, że są tacy pobożni. To była fałszywa, obłudna pobożność. Ale ta prawdziwa pobożność, drodzy, jeżeli widzisz prawdziwą pobożność i jeżeli tej prawdziwej pobożności stawiasz się okonem, to jesteś podobny naprawdę, to jesteśmy podobni do faryzeuszy. Ale jeżeli widzimy tą prawdziwą pobożność i cieszymy się z tej czyjejś prawdziwej pobożności, tej prawdziwej, ja mówię o tej prawdziwej, to jest to znak, że ty też pragniesz tej prawdziwej pobożności, nie tej zewnętrznej. To jest okropna zewnętrzna, którą Pan Jezus napiętnował. Powiedział, że to są groby pobielane, że to jest plemię żmijowe. Jan Chrzciciel, tak? Tak, Jan Chrzciciel powiedział. Plemię żmijowe. Strzeżmy się też tej obłudnej pobożności, ale pragnijmy i żyjmy, powiem, chociaż w małej ilości, ale żeby to była ta prawdziwa pobożność. I ona nam, ta pobożność, ta prawdziwa pobożność nam pozwoli wyczuwać zagrożenie, widzieć po prostu zagrożenie. Człowiek, kiedy jest niewidomy, ma, co ma takiego wyczulonego, prawda? Wiemy, ma słuch, nieprawdopodobny ma słuch. Nie tak, że on ma lepszy od nas słuch, nie. Ale on ten słuch wyczula, bo on nie widzi, on musi słyszeć. I on się nie skupia na tym, co widzi, tylko na tym, co słyszy. I on lepiej, bo on ten świat odbiera dźwiękami. My odbieramy go też dźwiękami, też zapachem, ale przede wszystkim wzrokowcami jesteśmy. No bo taki człowiek jest wzrokowcem. Ale my jesteśmy dziećmi Bożymi i ten słuch, to oko, to Boże oko, ten słuch Boży musi być wyczulony. Bo świat nas podpatruje, bo diabeł daje nam zasadzki, daje nam przeszkody. I jak ty się zachowasz? I dałby Bóg, abyśmy potrafili, umieli się zachować. Abyśmy mieli chociaż cząstkę z tego, co miał Jezus Chrystus. Gdziekolwiek się znalazł, wiedział, jak się ma zachować. Czy my umiemy, czy my potrafimy zachować się jak dzieci Boże? Amen.
Chwała Panu Bogu za to słowo, które słyszeliśmy do tej pory i za ten czas łaski Bożej cierpliwości, jakim Bóg obdarza nas, bracia i siostry, że ten czas jest coraz bliższy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i tak jak pragnienie oblubienicy i pragnienie nas winno być takie, przyjdź Panie Jezu, tak jak ostatnio z tego miejsca też czytałem właśnie z objawienia Jana. Trwajcie w Nim, tylko w Nim. Rzućcie świat za Nim w ślad. Bliski koniec burz, bliski wieniec już do pracy, aż nadejdzie Mistrz. Drodzy bracia i siostry, jak ważną rzeczą jest dla nas trwać w Nim, trwać w Jezusie Chrystusie, trwać w Jego Słowie i trwać i wytrwać aż do końca, drodzy, bo komuś bardzo zależy na tym, żebyśmy w tych próbach, w tych doświadczeniach jednak zwątpili, jednak zaparli się Boga i okazali się być niewiernymi. Przeciwnik, diabeł, jest napisane, chodzi wokół nas jak lew ryczący i patrzy, kogo by pochłonąć. Grzech, jego ogniste pokusy, jego ogniste pociski, drodzy, one też uderzają na lud Boży. I Słowo Boże napomina nas do tego, żebyśmy przeoblekli się w tą zupełną zbroję Bożą, żebyśmy przeoblekli się też tą tarczę wiary, abyśmy mogli gasić ogniste pociski złego. Drodzy, dziękuję Bogu za to słowo, które słyszeliśmy do tej pory, za ten psalm. Drodzy, tak dobrze jest ufać Bogu, tak dobrze jest pamiętać na Jego przykazania, aby je wypełniać, drodzy, bo warunkiem Bożego błogosławieństwa, warunkiem też tej ochrony Bożej jest przede wszystkim posłuszeństwo Jemu. I żebyśmy, drodzy, mogli być uczestnikami błogosławieństwa, musimy też trwać właśnie w bojaźni Bożej i trwać w tym posłuszeństwie. Inaczej Bóg nie będzie przyznawał się do nas i inaczej, jeśli nie będziemy posłuszni, bardziej możemy spotkać się z Bożym gniewem. taki fragment Słowa Bożego chciałbym dzisiaj podzielić się z listu Jana, z pierwszego listu, drugi rozdział i od trzeciego wersetu. I właśnie ten fragment zatytułowany jest w ten sposób: posłuszeństwo warunkiem społeczności. Drugi rozdział, pierwszy list. Posłuszeństwo warunkiem społeczności, drodzy. Posłuszeństwo warunkiem społeczności nas, warunkiem społeczności Kościoła Bożego z żywym, świętym Bogiem. I czytamy może czwarty werset poniżej. Kto mówi: znam go, a przykazań jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma. Lecz kto zachowuje słowo jego, w tym prawdziwie dopełnia się miłość Boża. Po tym poznajemy, że w nim jesteśmy. Kto mówi, że w nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak on postępował. Drodzy, z tego miejsca głosimy o Jezusie Chrystusie, o naszym Zbawicielu, o naszym wodzu, dokończycielu wiary i Słowo Boże nas zachęca, Duch Święty wskazuje nam na osobę Jezusa Chrystusa, jako tego naszego wodza, jako tego pasterza, który prowadzi swoje owce i jest napisane, że owce słuchają głosu tego pasterza i idą za nim i za innym nie idą, bo nie znają głosu obcych. I też właśnie Słowo Boże nas zachęca do tego, żebyśmy byli naśladowcami Bożymi. Jest napisane: bądźcie tedy naśladowcami Bożymi i chodźcie w miłości, tak jak Chrystus umiłował nas i wydał samego siebie na ofiarę. Bądźcie naśladowcami Bożymi i chodźcie w miłości. Drodzy, w czym ma przejawiać się tak ogólnie ta miłość Boża, ta miłość nasza względem Boga? I czytamy również w Słowie Bożym, że ta jest miłość ku Bogu, jeśli przykazania Jego zachowujemy. Kto mówi: znam Go, a przykazań Jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w Nim nie ma. Kłamcą jest i prawdy w Nim nie ma. Drodzy, jak ważną rzeczą jest dla Boga, my jesteśmy rozpoznawani po tym właśnie, że jesteśmy dziećmi Bożymi, że jesteśmy posłuszni Bogu, że jesteśmy Jego ludem, jeśli wypełniamy wolę Bożą. Dla nas, jako dla ludzi, my patrząc na innych wierzących, mamy czasami nieraz takie, powiedziałbym, złudzenia, ale te złudzenia to są czasami zwiedzenia, drodzy, i określamy to inaczej. Pan Jezus, tak jak tutaj Piotruś powiedział, Pan Jezus, On widział prawdziwą pobożność i widział też fałszywą pobożność. Tak? Widział obudę w faryzeuszach, ale ci faryzeuszowie zewnętrznie oni sprawiali wrażenie dla ludzi bardzo pobożnych, bardzo gorliwych i wręcz chcieli, żeby ludzie ich naśladowali i tak też pewnie ludzie sobie myśleli, że obym był tak jak ten sprawiedliwy człowiek. Lubieli pierwsze miejsca w synagogach, lubieli, żeby ludzie ich tytułowali mistrzu, mistrzu. Drodzy, ale właśnie Pan Jezus widział w nich tą obudę, widział ten fałsz i dla nas jest to rzeczą istotną, że tak jak Bóg patrzy na nasze życie, na nasze chodzenie i nie da się przed Bogiem nic ukryć. Drodzy, nasza zewnętrzność, nasza forma nie zmyli Boga. Natomiast forma może zmylić nas, jeżeli nie jesteśmy czujni. I dlatego właśnie kiedy przeczytałem fragment tego Słowa Bożego, to tak pomyślałem sobie, że właśnie żyjemy w takich czasach, o których Pan Jezus powiedział, że to są te czasy ostateczne. I kiedy uczniowie pytali Pana Jezusa właśnie o znaki poprzedzające przyjście Pańskie, o koniec, kiedy będzie dokończenie tego, to pierwsze, co właśnie Pan Jezus powiedział do uczniów: patrzcie, żeby was ktoś nie zwiódł. Patrzcie, żeby was ktoś nie zwiódł, bo wiele przyjdzie takich pod imieniem moim, mówiąc ja jestem. Wiele przyjdzie w imieniu moim, którzy będą czynić znaki, cuda. Ale Pan Jezus powiedział, że z owocu ich poznacie ich. Nie ten, który mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Bożego, ale ten, który czyni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. Dlatego dzisiaj, drodzy, mamy przykłady ze Słowa Bożego, że właśnie byli tacy, wydawałoby się z pozoru, obdarzeni Bożym błogosławieństwem, Bożą łaską, a jednak byli naczyniami diabła, służącymi ku temu, żeby zwieść Boży lud. Żeby zwieść Boży lud. I tak zastanawiałem się nad taką postacią Balaama. Bileam w nowym przekładzie, w starym Balaam, prorok moabski. I sobie pomyślałem, no prorok moabski. Czy to naprawdę był prorok? Ale Słowo Boże właśnie w Nowym Testamencie czytamy z listu apostoła Piotra, z listu Judy, z objawienia Jana i oczywiście z czwartej księgi Mojżeszowej, że był to prorok. I był to prorok Boży, bo Bóg się z nim spotykał. Bóg mówił do jego uszu, on słyszał głos Boży i, drodzy, tak jak czytamy, miał taką moc, że mógł przeklinać i przychodziło przekleństwo. Mógł błogosławić i przychodziło błogosławieństwo. Drodzy, wielkie znaki, wielkie znamiona, wielkie cuda, w zasadzie można powiedzieć, działy się przez ręce tego, przez tego człowieka. I chciał to wykorzystać król moabski, Balak. I tak jak znamy tą historię, nie będę oczywiście czytał o tym, bo to jest dość długa historia, ale chciał przekupić tego proroka, aby przeklinał naród Boży, aby przeklinał Izraela. I kiedy posłał swoich książąt z pieniędzmi, ten powiedział, prorok powiedział w ten sposób, że poczekajcie tutaj, spotkam się z Panem i dowiem się, co Pan powie w tej sprawie. I oczywiście, gdy Pan się spotkał z tym Bileamem, powiedział, że nie będziesz przeklinał mojego narodu, tego narodu izraelskiego, bo jest błogosławionym. I tak też się, taką też dał odpowiedź tym posłańcom. Ale właśnie król moabski dał jeszcze więcej pieniędzy, posłał więcej pieniędzy, posłał zacniejszych sług. I w tym momencie zobaczmy, ten Bileam, pomimo tego, że Bóg powiedział, że nie będziesz przeklinał, że jest błogosławionym, on jednak zapragnął tego bogactwa. I mówi, to poczekajcie, ja jeszcze raz dowiem się, co Pan powie. Drodzy, wiemy, że Bóg co prawda wyraził zgodę na to, żeby poszedł, ale napisane jest, że gdy jechał na oślicy, ta niema oślica, ona przemówiła ludzkim głosem, zatrzymała się, nie chciała iść dalej w tą drogę i przemówiła ludzkim głosem wtedy, kiedy ten Bileam się wściekał na nią, kiedy bił ją i ona mówi, czemu mnie bijesz? Czy zwykłam ci tak robić, jak robiłam do tej pory, że zatrzymywałam się? I wtedy Bóg otworzył oczy temu prorokowi i stanął i zobaczył anioła stojącego z mieczem i mówi, gdyby ta oślica nie powstrzymała cię, nie zatrzymała się, to byłbym cię zabił, bo przewrotna jest twoja droga. Drodzy, pomimo tego, że człowiek może być obdarzony Bożym błogosławieństwem, że Bóg może przez niego czynić znaki i cuda, drodzy, sam ten człowiek może być nieposłuszny i może być przyczyną właśnie zwiedzenia Bożego ludu. Mamy przykład jednego z 12 apostołów, których wybrał Pan Jezus. Mam tutaj na myśli Judasza Iszkariotę. Czytamy, że Jezus rozesłał swoich uczniów i dał im moc, I oni również wyganiali demony, uzdrawiali, czynili cuda. Przyszli nawet z radością do Pana Jezusa i mówią: Panie, w imieniu Twoim i diabły nam są poddane. Demony wypędzamy. Pan Jezus powiedział: nie z tego się radujcie. Radujcie się z tego, że wasze imiona zapisane są w Księdze Życia Wiecznego. Jednym spośród tych właśnie, którzy czynili takie cuda, był Judasz. Ale zobaczmy, podobnie jak w przypadku tego Bileama, Judasz był chciwcem. Jego Bogiem tak naprawdę to nie był ten żywy, święty Bóg, nie był Pan Jezus, ale były pieniądze. I drodzy, i był tak jak dopóki ta pożądliwość nie wstąpiła w jego serce, był Bożym naczyniem, tak kiedy zaczął pożądać marności, drodzy, nikczemnych, pozbawił się tej Bożej łaski, Bożego miłosierdzia i stał się naczyniem diabelskim. Dlatego, drodzy, ważną rzeczą jest dla nas, abyśmy i my, tak jak Pan Jezus powiedział, żebyśmy byli czujni i żebyśmy nie zachwycali się takimi rzeczami, przez które łatwo jest opuścić Boga, łatwo jest pójść za jakimś przywódcą, który jest może wielki w oczach ludzi, który może charakteryzuje się jakąś niezwykłą pobożnością. Drodzy, ale tak naprawdę, drodzy, Bóg widzi jego serce, widzi jego przewrotność i Bóg nas przestrzega przed takimi ludźmi i mówi: patrzcie na owoce, patrzcie na życie. Nie patrzcie tylko na to, co mówią, co czynią, ale po owocach ich poznacie ich. Nie może drzewo dobre przynosić złych owoców i drzewo złe nie może przynosić dobrych owoców. Z owocu bywa drzewo poznane. Drodzy, i tak ważną rzeczą jest, drodzy, mieć to świadectwo Boże, żeby starać się chodzić w bojaźni Bożej, żeby pamiętać na Boże przykazania, na te Boże nakazy, które Bóg nam pozostawił w tym Bożym świętym Słowie. Drodzy, czytamy w Księdze Mojżeszowej, piąta Księga Mojżeszowa, również taki fragment ku przestrodze naszej, bo tak też było w narodzie Bożym, w narodzie izraelskim, my jesteśmy również tym Bożym narodem. I w piątej Księdze Mojżeszowej, 13 rozdział, Bóg daje taką przestrogę też dla Bożego narodu i mówi, drugi werset: jeśli by powstał pośród ciebie prorok albo ten, kto ma sny i zapowiedziałby ci znak albo cud i potem by nastąpił ten znak albo cud, o którym ci powiedziałem i namawiałby cię: pójdźmy za innymi bogami, których nie znasz i służmy im, to nie usłuchasz słów tego proroka ani tego, kto ma sny, gdyż to Pan wasz Bóg wystawia was na próbę, aby poznać, czy miłujecie Pana Boga swego z całego serca, swego i z całej duszy swojej. Za Panem waszym Bogiem pójdziecie i Jego będziecie się bać, i Jego przykazań przestrzegać, i Jego głosu będziecie słuchać, Jemu będziecie służyć i Jego będziecie się trzymać. Drodzy, dzisiaj zobaczmy, jak ludzie szukają znaków, jak szukają cudów, jak szukają jakichś wielkich przebudzeń. Drodzy, żeby móc stwierdzić, no tam zaprawdę jest Bóg. Ale my mamy, drodzy, Słowo Boże. Mamy Boże przykazania. I Bóg chce, żeby lud Boży, żeby Boża oblubienica, oblubienica Jezusa Chrystusa, aby w tym oczekiwaniu na oblubieńca okazała się wierna. Okazała się wierna w wypełnianiu Bożych przykazań, tego Bożego prawa. Drodzy, i właśnie w taki sposób Bóg może doświadczać. W taki sposób Bóg może doświadczać, drodzy. Czy pójdziemy za tym? Czy zostawimy Pana Boga, kiedy drodzy, przyjdą jakieś doświadczenia, kiedy przyjdą jakieś burze, nawałnice w naszym życiu? Dobry jest Bóg tym, którzy są czystego serca. Drodzy, i wspaniała obietnica, którą czytał Marcin w 91 psalmie. Ochrona Boża dla tego, który Boga stawia ponad wszystko. Na pierwszym miejscu. Jego słowo, który pamięta na to, żeby żeby czynić Bożą wolę. Drodzy, jest Boża ochrona, jest Boża opieka, jest Boże błogosławieństwo. Tutaj, drodzy, czytałem, że powstał prorok, ukazał znak, cud, stał się ten znak i cud. A potem mówi wbrew temu, co nakazuje prawo Boże, co nakazują Boże przykazania. Pójdźmy, służmy Bogom cudzym. Drodzy, ilu mogłoby pójść za cudem? I oczywiście dałoby się zwieść. I oczywiście idąc za tym straciliby wieczne życie, straciliby zbawienie. Bóg pokazuje, drodzy, nam w Słowie Bożym, że ludzie, owszem, byli też i znamienici ojcowie wiary, ci, którzy dochowali Bogu wierności w próbach, w doświadczeniach, którym Bóg wydał świadectwo, tak jak na przykład mąż Boży Hiob, gdzie sam szatan wynegocjował z Bogiem właśnie to, żeby poddać próbie tego wiary tego męża, jego wierności. Jeśli mu wszystko zabierzesz, co darowałeś mu, na pewno będzie ci złorzeczył. Drodzy, on był wierny Bogu. On to wszystko poczytał sobie za śmieci. On ponad wszystko cenił Boga, jego posłuszeństwo, wierność jemu. I dlatego, drodzy, wygrał z szatanem. Wygrał w tym boju. Nawet kiedy chodziło o jego życie, o jego zdrowie. Tak jak szatan powiedział, skóra za skórę, wszystko człowiek da za duszę swoją. Dotknij się go tylko, a zobaczysz, czy ci złorzeczyć nie będzie. Drodzy, nic nie wyegzekwował. Mojżesz, on do swojej żony nawet, która radziła mu, złorzecz Bogu i umrzyj, mówi tak, złorzecz Bogu i umrzyj. Jeszcze trwasz w dobroci Bożej przeciwko Bogu. Hiob mówi, mówisz tak, jak mówią szalone niewiasty. Czy mamy tylko dobre od Boga znosić, a złego nie? Niech we wszystkim będzie Boże imię uwielbione. Drodzy, dałby Bóg nam, abyśmy mogli być tacy wierni, drodzy. Abyśmy mogli pamiętać na to, co Bóg dla nas uczynił, drodzy. Jezus Chrystus opuścił chwałę Ojca Niebieskiego. Przyszedł na tą niską ziemię, drodzy, aby obdarzyć nas wieczną radością, drodzy, aby zachować nas od przyszłego gniewu Bożego. Aby, drodzy, posadzić nas na niebiesie razem z sobą. I za to, drodzy, winniśmy Bogu być wdzięczni. Winniśmy pamiętać, drodzy, o tym, że miłość do Boga to jest wypełniać Boże przykazania. Pan Jezus powiedział, kto ma moje przykazania i zachowuje je, ten jest, który mnie miłuje. I kto mnie miłować będzie, objawię mu samego siebie. Ja i Ojciec przyjdziemy i mieszkanie u Niego uczynimy. Drodzy, prawdziwa radość, drodzy, mieć to Boże Królestwo wewnątrz, mieć w swoim sercu. Dlatego, tak jak tutaj na początku czytałem, posłuszeństwo jest warunkiem społeczności z Ojcem i Synem i z Duchem Świętym. Posłuszeństwo Bogu. Za wszelką cenę. Drodzy, Pan Jezus powiedział, nie bójcie się tego, który ciało zabija i więcej nic nie ma do uczynienia, ale bójcie się tego, który ma moc i ciało i duszę zatracić w ogniu piekielnym. Kiedy patrzymy na tych trzech mężów, Sedracha, Mesacha i Abednego, drodzy, stanęli w obliczu śmierci. Piec siedemkroć mocniej rozpalony niż był zwyczaj go rozpalać i mieli oddać pokłon przed złotym obrazem. Kiedy tego nie uczynili, król mówi, daję wam jeszcze jedną szansę, bo mam moc was wyrwać od tego pieca i mam moc was tam rzucić. Oni mówią, królu, nie lękamy się, co ci mamy odpowiedzieć, bo czy nas Bóg, któremu wierzymy, wyrwie, a ma moc nas wyrwać, czy nas nie wyrwie, to wiedz, że nie będziemy się kłaniać temu obrazowi. Kto by chciał zachować swoje życie, straci je. Kto by stracił dla mnie, ten je zachowa. Drodzy, wierność Bogu. Wierność przejawiająca się w wypełnianiu Bożych przykazań ma wielką zapłatę. Pragnę jeszcze takim jednym przykładem podzielić się takiej wierności. Wydaje mi się, że mało może słyszeliśmy o tych mężach, o których tutaj chcę wspomnieć, a jednak Bóg ich widział i wystawił ich na przykład dla narodu izraelskiego. Otwórzmy Księgę Jeremiasza, 35 rozdział. I mamy tutaj przykład posłuszeństwa Rekabitów. Bóg powiedział do Jeremiasza, aby przyprowadził do domu Pana, do komnaty synów Rekaba i aby postawił przed nimi czasze pełne wina i powiedział do nich: pijcie wino. Szósty werset. Lecz oni odpowiedzieli: nie pijemy wina, gdyż Jonadab, syn Rekaba, nasz ojciec, zabronił nam, mówiąc: nie pijcie wina ani wy, ani wasi synowie na wieki. Nie budujcie domów, nie rozsiewajcie ziarna, nie zakładajcie winnic, nie miejcie na własność, lecz mieszkajcie w namiotach po wszystkie wasze dni, abyście długo żyli na ziemi, na której jesteście gośćmi. I tak usłuchaliśmy głosu Jonadaba, syna Rekaba, naszego ojca, we wszystkim, co nam nakazał, aby nie pić wina po wszystkie dni nasze my, nasze żony, nasi synowie i córki, aby nie budować domów mieszkalnych. Nie mamy więc ani winnic, ani pola, ani ziarna i mieszkaliśmy w namiotach, postępowaliśmy posłusznie i zgodnie z tym wszystkim, co nakazał nam ojciec Jonadab. I dalej, 13 werset. Kiedy Pan przemówił do Jeremiasza, tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela: idź i mów do mężów judzkich i do mieszkańców Jeruzalemu, czy nie dacie się pouczyć, aby posłuchać moich słów, mówi Pan, słów Jonadaba, syna Rekaba, który nakazał swoim synom, aby nie pili wina, dotrzymano i nie piją aż po dzień dzisiejszy, bo są posłuszni przykazaniu swego ojca. Ja zaś przemawiałem do was nieustannie i gorliwie, a nie usłuchaliście mnie. I posyłałem do was nieustannie i gorliwie wszystkie moje sługi, proroków, mówiąc: zawróćcie każdy ze swej złej drogi i poprawcie swoje uczynki, a nie chodźcie za cudzymi bogami, aby im służyć, a będziecie mieszkać na ziemi, którą dałem wam i waszym ojcom, lecz nie nakłoniliście swego ucha i nie usłuchaliście mnie. Synowie Jonadaba, syna Rekaba, zachowali przykazanie swego ojca, które im dał, ale lud ten mnie nie usłuchał. Drodzy, Bóg daje przykład na prostych ludziach. Posłusznym byli synowie Rekaba przykazaniom swojego ojca. Drodzy, o ileż bardziej lud Boży, o ileż bardziej my, drodzy, nie mamy być posłuszni naszemu Bogu w wypełnianiu Bożego prawa, Bożych przykazań. Bóg się nie zmienił. Drodzy, dzisiaj właśnie w tych czasach ostatecznych, drodzy, my widzimy taką fałszywą pobożność. Jest napisana apostoł Paweł w liście do Tymoteusza, mówiąc o tych znakach ostatecznych. Pokazuje ludzi, jacy oni będą, że ludzie będą bardziej miłować rozkosze niż Boga, że będą bluźniercy, rodzicom nieposłuszni, bez przyrodzonej miłości. Jest napisane, którzy mają kształt pobożności, ale mocy się jej zaparli. Mają pewną formę. Drodzy, i dzisiaj czasami ta forma, ona zaślepia oczy, drodzy, nasze oczy, zaślepia ludzkie oczy. Bo ludzie widzą formę, drodzy, ale nie widzą nieposłuszeństwa. Nie widzą, drodzy, przewrotności, krąbności i czasami zachwycają się formą, drodzy, a nie patrzą na to, że, drodzy, u Boga najważniejszą rzeczą jest wierność, posłuszeństwo Bożym przykazaniom. Dlatego niech nas Bóg zachowa, abyśmy my zawsze spoglądali na tych, którzy są wzorami, którym Bóg wydał świadectwo, że byli Bogu posłuszni, że nie zaparli się Go, abyśmy mogli naśladować ich wiary I tak jak tutaj, drodzy, 14 werset 22 rozdziału objawienia Jana. 22 rozdział objawienia Jana, 14 werset. W Biblii Warszawskiej, w tym przekładzie, czytamy: błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramę do miasta. Natomiast w gdańskiej Biblii jest napisane: błogosławieni, którzy czynią przykazania Boże, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. Błogosławieni, którzy czynią przykazania Boże. Drodzy, nie zapominajmy o tym, że Bóg na to patrzy, że wierność nasza to nie ma być ta powierzchowna pobożność. To nie ma być, drodzy, jakaś religijność, jakaś forma. Drodzy, ale to ma wypływać z naszego serca, z miłości do Boga, z bojaźni do Boga, z bojaźni przed Jego gniewem, bo Słowo Boże mówi, że wszelkie nieposłuszeństwo wzięło sprawiedliwą zapłatę pomsty. Drodzy, to co stało się z Judaszem, to co stało się z Bileamem, przez to, że dopuścił się właśnie przekroczenia tego Bożego prawa. Bóg powiedział raz i tak Słowo Boże mówi, raz Bóg rzekł, a dwakroć to słyszałem. Drodzy, my mamy to prawo sobie powtarzać w swoim sercu. Ono ma mieszkać w nas. Jest napisane, że Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. A Dawid w 119 psalmie mówi, że przykazania twoje składam do swego serca, abym nie zgrzeszył przeciwko tobie. Słowo Boże niech mieszka w nas, drodzy. Niech będzie naszą tarczą, niech będzie naszą ochroną, abyśmy nie uchybili celu. Amen.
Chwała Panu Bogu za to, że możemy słuchać Bożego Słowa, że dzisiaj mamy wolność, pokój, pragnienie w serce, takie to ważne. Jak ktoś jest tu bez pragnienia w sercu, to myślę, że już mu się zaczyna mocno dłużyć. To jest wielka łaska, jeśli mamy pragnienie słuchać Bożego Słowa i karmić się nim. Chociaż je przecież znamy, ale to jest tak jak z chlebem. Jemy, bo potrzebne jest nam. Potrzebne będzie dzisiaj. Potrzebne będą jutro te Boże przykazania, by nas strzegły. By nas strzegły, by nam pozwoliły iść właściwą drogą. Po to mówimy o Bożych przykazaniach. Dzisiaj mieliśmy o tych Bożych przykazaniach bardzo wiele. Mówiono o posłuszeństwie. One są po to, żeby nas ustrzec od złych dróg. Jeśli je będziemy przestrzegać, jeśli będziemy je zachowywać. W czwartek mówiliśmy też o tym, sam mówiłem o tym, że Boża droga jest taka jasna, taka prosta. Jedna tylko rzecz. Przykazania, zachowaj przykazania. I wszystko będzie dobrze. Zachowaj Boże Słowo. I wszystko będzie dobrze. Piękny psalm 91. Jak to dobrze być pod osłoną Najwyższego. Ale jak tam, no chciałbym być pod osłoną Najwyższego, chciałbym przebywać w cieniu, ale jak tam trafić, jak tam dojść? Jak znaleźć to miejsce? Chciałbym. I tyle wystarczy. Marcin się zapytał, czy uczyniłeś z Boga swoją osłonę, swoją ochronę, swój gród? Czy uczyniłeś z Boga? Bo to nie jest w tym sztuka, żeby przejść 7 rzek i 7 gór i może znajdę to miejsce, gdzie cieniem jest cień Najwyższego, gdzie osłoną jest osłona Najwyższego. Nie trzeba przejść 7 jak w bajce. Trzeba uczynić Boga swoją osłoną, ochroną. Trzeba zaufać Jemu i powiedzieć: Panie Boże, będę Ciebie szukał, będę w Tobie, będę uciekał do Ciebie, będę Ci ufał. I to jest znalezienie osłony. Obojętnie co przychodzi na nasze, do naszego życia, jakie doświadczenia przychodzą, obojętnie, bo one będą przychodzić. Bóg był osłoną i obroną Joba, a przyszły na niego straszne, straszne, straszne doświadczenia. Wszyscy synowie jego zginęli. Sam stracił zdrowie, żeby tylko zdrowie cierpiał. Ale on miał osłonę swoim Bogu. On miał. On, Bóg był jego osłoną. Przyszły cierpienia, przyszły próby, ale tak w te końcówka tego wiersza, tego psalmu, ponieważ mnie umiłował, wyratuję go, wywyższę go, bo zna imię moje. Czy nie spełnił Bóg tego wobec Joba na przykład? Spełnił. Wzywać mnie będzie, a ja go wysłucham. Będę z nim w niedoli. Był z nim w niedoli Bóg? Mógł rozmawiać z Bogiem? Mógł zadawać mu pytania? Mógł słyszeć odpowiedzi? Mógł powiedzieć, Panie, zamykam swoje usta teraz. Bo Cię tylko ze słyszenia znałem, a teraz oko moje Cię ujrzało. Wyrwę go i czcią obdarzę. Ale nie myślmy teraz o Jobie tylko, tak? No bo wszystko się sprawdziło w życiu Joba. To dokładnie, jakby pod Joba pisane. Nie, pod Ciebie i pode mnie. Zaufaj Panu. Długim życiem nasycę go i ukażę mu zbawienie moje. Wzywać mnie będzie, a ja go wysłucham w dniu niedoli swojej. Zobaczcie, jakie piękne obietnice. Prawdziwe, bo to Bóg mówi. I nie mówi, że to jest tylko do, nie wiem, dla Dawida, albo dla Dawida plus Joba. Nie adresuje tego do wybranych tylko takich ludzi czy osób z nazwiska, z imienia. Nie ma to żadnych imion. Jest to Słowo Boże dla nas. Każdy z nas może wziąć tą obietnicę. Bóg ją dał ludziom, dzieciom swoim. Każdy z nas. Długim życiem nasycę go i ukażę mu zbawienie moje. Dobrze jest ufać Panu i z Boga uczynić osłonę. Chciałbym, żebyśmy przeczytali fragment rozdziału z Księgi Jeremiasza. Dłuższy fragment, ale żeby... Rzadko może tak w domu czytamy takie dłuższe fragmenty, które opowiadają jakąś historię, czy przedstawiają jakiś obraz. A to dlatego czytamy właśnie, żeby ten cały obraz zobaczyć. Księga Jeremiasza, 32 rozdział i końcówka, no, druga połowa tego rozdziału od 25 wiersza, może 24. Oto wały dosięgły już miasta, aby je zdobyto. Chodzi o miasto Jeruzalem. A miasto jako ofiara miecza, głodu i zarazy będzie wydane w ręce Chaldejczyków, którzy walczą przeciwko niemu. A co zapowiedziałeś, Boże, to się spełnia, jak to sam widzisz. A jednak Ty, wszechmocny Panie, powiedziałeś do mnie, kup sobie pole za pieniądze i potwierdź to przez świadków. A przecież miasto jest już wydane w ręce Chaldejczyków. Zatrzymajmy się na chwilę, żeby... Nie chcę czytać tej pierwszej połowy, ale ona właśnie się tak zaczyna, że Bóg mówi do Jeremiasza, przyjdzie do ciebie twój kuzyn, syn twojego stryja i powie, kup ziemię w Anatot, bo masz prawo pierwszeństwa, prawo wykupu. Ja chcę ją sprzedać. Każdy sprzedaje ziemię, jeśli może jeszcze sprzedać tą ziemię, gdzie już wróg ją zajmuje i trzeba uciekać z niej lub będzie się uprowadzonym do niewoli, ale interes. I Bóg mówi, jeśli przyjdzie on do ciebie i ci to powie, to ty idź i kup tą ziemię. I tak się stało. Przyszedł ten człowiek, powiedział tak Jeremiaszowi. Jeremiasz mówi, ja poznałem, że to Bóg mówił mi, że mam to kupić. Ale co za interes kupować? Wiecie, front przyszedł kiedyś, tak? Druga wojna światowa, tak? I ludzie... I przesunął się front i zajęli miejsce. Okupant zajął miejsce, tak? I co za interes teraz Przychodzi tutaj wróg, zwycięzca, nie na 3 lata, bo nikt tego nie mówi, że na 3 lata, ale na zawsze. Ciebie wysiedlą, czy wygonią, czy zabiją. Może tylko wygonią, przesuną. A ty idziesz, ja idę do Piotrusia, czy mówię, wiesz co, kup moją ziemię, bo mam taki interes, ja już tutaj nie będę, niepotrzebna mi. Kup moją ziemię. Dokładnie tak sprzedawał tą ziemię on. Bo oto już wały dosięgły miasta, już zdobyto, już, a ty jednak mówisz, kup sobie pole za pieniądze. I on kupił to pole i on zrobił akt notarialny przed ludźmi, przed wszystkimi i zebrał te wszystkie dokumenty, że on jest właścicielem tej ziemi. Wiecie, i tak sobie myślę, służba dla Boga, to było, Bóg w taki sposób chciał coś powiedzieć Izraelowi, tym ludziom tam, ale kosztem Jeremiasza, on tam nawet pisze, za ile cykli to kupił, już nie mam tej miary tego artykułu teraz, za 17 cykli w srebrze. Ile to tam kilogramów musiał mu dać? Wiecie, służba, żeby wypełnić przesłanie tylko Boże. No najlepiej to iść i powiedzieć. O, Pan Bóg mi powiedział, no ale to ty masz, kup sobie. Strać pieniądze. Wydaj może małą fortunkę na to, co nie ma żadnej wartości. Ale wiecie, służba kosztuje. Nie jest tak, że tylko Pan powie i ty sobie pójdziesz, tak? Ona coś kosztuje i zawsze coś tam kosztuje. Akurat, ale Jeremiasz tak też służył Bogu. Nieraz jeśli przychodzi do takich rzeczy, pamiętajmy, że to też Bóg wymaga takiego czegoś. I się pyta Bóg teraz, Panie, ty widzisz, ale jednak powiedziałeś, kup sobie pole za pieniądze. I czytamy dalej, 26 wiersz i niżej. I doszło Jeremiasza słowo Pana tej treści. Oto ja jestem Pan, Bóg wszelkiego ciała. Czy jest dla mnie coś niemożliwego? Dlatego tak mówi Pan. Oto ja wydaję to miasto w ręce Chaldejczyków i w ręce Nebukadnezara, króla babilońskiego, i on je zdobędzie. I wkroczą Chaldejczycy walczący przeciwko temu miastu i podłożą ogień pod to miasto i spalą je wraz z domami, na dachach których kadzono Baalowi i składano ofiary z płynów cudzym bogom, aby mnie drażnić. Gdyż synowie Izraela i synowie Judy czynili od swojej młodości tylko to, co jest złe w moich oczach. Bracia i siostry, czytam też to dlatego, żeby ten obraz zobaczyć. I patrzcie na ten obraz. Ten drugi też obraz. Pierwszy obraz, powiem, Jerozolima, to jest miasto święte, było takim od Boga przewidziane i po dziś dzień jest tak nazywane. Przyjdzie czas jeszcze wielkiej chwały tego miasta w okresie tysiącletniego królestwa, największej chwały, bo sam Syn Boży zasiądzie tam. A więc obraz z zewnątrz tego miasta, tego Jerozolim, to miasto piękne, miasto dostojne, miasto święte, świątynia. A jak czytamy teraz ten fragment, pokazuje nam, co się działo w środku. Obraz, który jest w środku. I spalą je wraz z domami, na dachach których kadzono Baalowi i składano ofiary z płynów cudzym bogom, aby mnie drażnić. Gdyż synowie Izraela i synowie Judy czynili od swojej młodości tylko to, co jest złe w moich oczach. Tak, synowie Izraela tylko drażnili mnie dziełami swoich rąk, mówi Pan. Zaiste, to miasto pobudzało mnie od czasu, gdy je zbudowano, aż po dzień dzisiejszy do gniewu i do złości. Także muszę je usunąć sprzed swojego oblicza. Z powodu wszelkiej złości synów Izraela i synów Judy, którzy popełniali, drażniąc mnie, oni, ich królowie, książęta, kapłani i prorocy, zarówno mężowie judcy, jak i mieszkańcy Jeruzalemu. Cały przekrój, razem z królami, razem z kapłanami, z prorokami. Ile powiem, dokładnie jak Pan Jezus mówi, że z zewnątrz jesteście pobożni, ładnie wyglądacie, to faryzeuszy, a wewnątrz pełni drapiestwa i złości. To mówi o pojedynczym życiu, o ich osobistym życiu. A tutaj, i to jest cały czas ten konflikt, 33 wiersz. I odwrócili się do mnie tyłem, a nie twarzą. A chociaż uczyłem ich nieustannie i gorliwie, uczyłem ich nieustannie i gorliwie, bracia i siostry, tak jak nas dzisiaj Bóg uczy nieustannie i gorliwie. Ciągle mówimy o jednym, tak? Ciągle mówimy, wyzwól się z niewoli grzechu, wyzwól się z więzów świata, wyzwól się z egoizmu, wyzwól się ze swojego własnego życia, bo to jest przeciwne Bożej woli. Bóg nie chce tego. Bóg ma inny plan dla ciebie. Bóg ma inną budowę. Bóg buduje co innego. Bóg stworzył i dał ci Jeruzalem, tak? Ale nie napełniaj go tym, czym napełniali tamci ludzie to święto miasto. Na każdym dachu Baal. Wylewanie płynów obcym bogom. Ciągle o tym mówimy. Oni robili swoje, oni drażnili Boga, ale Bóg nie obrażał się. Chociaż mógł wiele razy, ale mówi, uczyłem ich nieustannie i gorliwie i nie słuchali i nie dali się pouczyć. I ustawiali swoje obrzydliwości w domu, który jest nazwany moim imieniem. Ustawiali swoje obrzydliwości w domu, który jest nazwany moim imieniem, aby go splamić w domu Bożym. I zbudowali miejsca ofiarne Baala w dolinie synów Hinnona, aby ofiarować Molochowi swoich synów i swoje córki. Chociaż nie nakazałem im tego, ani nie przeszło przez moją myśl, że będą czynić tę obrzydliwość, zwodząc Judę do grzechu. Dziwne słowa chcę wam powiedzieć. Wielki zawód sprawił człowiek Bogu. Potrafi. Myślisz, że twoja niewierność, jeśli ją masz, to nie wiem, to jest tylko twoja niewierność. Twoja sprawa. Wiecie, to są naprawdę dziwne słowa. Ja nie chcę budować na tych słowach jakiegoś tam dogmatu. Bóg mówi, nawet mi na myśl nie przyszło, że będą czynić tę obrzydliwość. A czynią. A widzę to. A tym mnie drażnią. Jeśli okazujemy niewierność Bogu w naszym życiu, w naszym sercu, myślisz, że to tylko sprawa tych twoich ciemnych 5 minut, 5 godzin, 1 dnia. Ale jaką przykrość wyrządzasz tym Bogu? Dlatego teraz tak mówi Pan, Bóg Izraela, o tym mieście, o którym mówisz, że zostało wydane w ręce króla babilońskiego jako ofiara miecza, głodu i zarazy. Oto ja zbiorę ich ze wszystkich krajów, do których ich rozproszyłem w moim gniewie i oburzeniu i w wielkim uniesieniu. Sprowadzę ich znowu na to miejsce i sprawię, że będą mieszkać bezpiecznie. Niezwykła miłość Boża i łaska. I będą moim ludem, a ja będę ich Bogiem. Ale tutaj, wiecie, tak jak do tej pory może było tylko to... dotyczyło Izraela i Jerozolimy. Teraz ja już czuję tutaj coś więcej. Już możesz trochę czuć ten zapach swój, swojego chrześcijaństwa, swojego powołania. I będą moim ludem, a ja będę ich Bogiem, bo tak Bóg też powiedział do nas. Włączył nas i dam im jedno serce. A nam też dał to samo. My już je znamy, mamy, tak? I wskażę jedną drogę, co to jest za jedna droga? Jezus Chrystus. Ja jestem droga. Jedną drogę, aby się mnie bali po wszystkie dni dla dobra ich samych i ich dzieci po nich. Bać się Boga dla dobra ciebie samego i twoich dzieci. Też to mówiłem w czwartek, bo wiem, że to jest prawda. Jeśli się naprawdę boisz Boga w swoim domu, w swoim obcowaniu z Chrystusem, niezależnie od tego, gdzie jesteś, jeśli się boisz Boga, to się wyraża w konkretnym zachowaniu, w konkretnym postępowaniu. Bojaźń Boża nie wyraża się w tym, że mówisz, że się boisz Boga. Bojaźń Boża wyraża się w tym, że tak się zachowujesz, jak cię Słowo Boże do tego zachęca, jak ci wskazuje. To znaczy, że się boisz Boga. Nie boisz się Boga, jeśli mówisz, że się boisz Boga, a w domu swoim walczysz o swoją pozycję, kłócisz się, krzyczysz. To nie boisz się Boga. Bardziej boisz się, nie wiem, praw tego świata, bardziej je sankcjonujesz, bo ten świat ma takie prawa. Nie odpuść, nie pozwól po sobie deptać, nie pozwól się stłamsić, nie pozwól. To są świata. To są świata, nie przepisujmy tego Bogu. Jeśli walczymy o swoje, jeśli się kłócimy, jeśli nie przepraszamy, jeśli się nie uniżamy, my nie uniżamy, czekamy, aż się mąż uniży albo żona aż się uniży, to nie boimy się Boga, chociaż możemy mówić, że się boimy Boga. Ale jeśli się uniżamy, to jest to naprawdę błogosławieństwo nasze, to jest, aby się nie bali po wszystkie dni dla dobra ich samych. Jeśli się boisz Boga, to dla dobra twojego, ciebie samego i twoich dzieci. Będą miały właściwy wzór i jasny obraz. Tego dzisiaj brakuje, kochani. Jasnego obrazu, jasnego przekazu. Kazań mają tysiące i setki. W internecie, na nabożeństwach. Ale brak jasnego przekazu, bo co innego kazania, co innego życie. Co innego nabożeństwo i kościół, a co innego codzienność i powszechność w domu, pracy, w szkole. I nie mają nasze dzieci, nasze pokolenie, które to pokolenie, które teraz nie ma jasnego wyrazu, nie ma jasnego rozeznania, jasnego obrazu. Bo ja mówię, że ja się boję Boga i warto się boić Boga i to jest dobra bojaźń Boża, ale jeśli się kłócę i nie odpuszczam, bo czego mam odpuścić? No w imię pokoju masz odpuścić. Temu drugiemu. Masz zrezygnować. Masz odstąpić. Masz ponieść stratę nawet w imię pokoju. Bo błogosławieni, którzy pokój czynią. Gdzie masz ten pokój czynić? Myślisz, że cię Reagan zaprosi? Czy kto teraz jest taki tam słynny? Obama cię zaprosi, powie, zrób pokój. Jak zrobić pokój? A ty powiesz, że zrobisz pokój. Gdzie masz czynić ten pokój? Na wschodzie cię wyślą jako... Tu masz czynić swój, wokół siebie masz czynić pokój. W swoim domu mam czynić swój pokój. I dam im jedno serce i wskażę jedną drogę, aby się mnie bali po wszystkie dni dla dobra ich samych i ich dzieci po nich. I zawrę z nimi wieczne przymierze, że się od nich nie odwrócę i nie przestanę im dobrze czynić, a w ich serce włożę bojaźń przede mną, aby ode mnie nie odstąpili. A w ich serce. Kochani, to jest Ewangelia, to jest Nowy Testament. To jest życie nowonarodzonego człowieka, bo Izraelitom w serce Bogu nie udało się włożyć. Chociaż mieli kamienne tablice, chociaż mieli arkę, skrzynię przymierza, chociaż mieli proroków bożych, mężów bożych, chociaż oglądali znaki i cuda niezwykłe, nie udało się Bogu przez to włożyć w serca bojaźni Bożej. Dowód tego jasny mamy, tak? Święte miasto, a na każdym dachu ołtarze dla Baala, wylewanie płynów dla innych bogów, ba nawet Molochowi i dzieci składać, największa obrzydliwość z obrzydliwości. Nie udało się, wiecie, nie udało się. Dlatego Bóg pomyślał i inaczej zrobił, stworzył nowego człowieka. Kto nie narodzi się na nowo, nie może wejść i ujrzeć Królestwa Bożego. Bo w tym sercu nowym, które Bóg mi i tobie dał ci to, nie musisz go kupować. Nic zapłacić za to nie musisz. To jest darmo z łaski Bożej. Nowe życie, które Bóg przez Ducha Świętego rodzi w nas. I w tym sercu, w to serce nowe Bóg może włożyć swoją bojaźń. Czy włożył tą bojaźń? Czy masz to nowe serce? Czy w nim mieszka bojaźń Boża? Ja powiem inaczej. Jeśli nie masz bojaźni gdzieś tam w środku, nie widzisz bojaźni Bożej, to nie masz serca nowego. Coś z nim zrobiłeś. to nie jest nowe, czyste, mięsiste serce. Chyba grzech go zatwardził. Chyba grzech zrobił z niego stare, twarde serce. Ale jeśli masz bojaźń, to jest taka, wiecie, to taka jest naturalna cecha, powinna być naturalna cecha charakteru. Chociaż Słowo Boże mówi, że mamy się uczyć bojaźni pańskiej. Tak. Mamy się uczyć, mamy tego pragnąć. Chcemy to posiąść, to jest nasz cel. Jeśli chcesz zdobyć zawód, chcesz być doktorem, no to co? Napiszesz, że jesteś doktorem, wywiesisz kartkę? Nie, no musisz ponieść cenę. Musisz iść do szkoły i tam wkuwać. Wkuwać i jeszcze raz wkuwać. Więcej niż wszyscy inni twoi koledzy, którzy nie chcą być doktorami. Znajomego córka kończy szkołę, tą na lekarza się kształci i mówi, o, jak to już ostatni rok, ja wiem, jak moja córka, jedna, druga, syn, to już takie luzy. On mówi, o, chyba najgorszy rok ze wszystkich. O, Same egzaminy. Chyba najgorszy rok ze wszystkich. Ja mówię, niesamowite. A widzicie? Myślicie, że być doktorem to napisać sobie lekarz chorób i postawić ich gabinet i będzie kolejka stała? No trzeba dużo poświęcić. Myślę, napisze sobie bojaźń Boża i włożysz do serca, trzeba się jej uczyć. Trzeba się jej uczyć. Trzeba się o nią modlić do Boga. I zawrę z nimi wieczne przymierze. A co to jest już, to wieczne przymierze? Co wieczerza mówimy o tym wiecznym przymierzu, nowym przymierzu. Bóg nie zawarł nowego przymierza jakby tylko z Izraelem już teraz, tak? Do tego przymierza dołączył i nas, pogan. To jest to nowe, tam ustanowione w wieczerniku, nowe przymierze, wieczne przymierze, zapieczętowane krwią baranka. I zawrę z nimi wieczne przymierze, że się od nich nie odwrócę i nie przestanę im dobrze czynić, a w ich serce włożę bojaźń przede mną, aby ode mnie nie odstąpili i będę się radował z nich i dobrze im czynił. Na stałe osadzę ich w tej ziemi z całego serca i z całej duszy. Jakie piękne myśli Boże. Bóg jakby zdradza nam swoje myśli i pragnienia. Myśląc o wiecznym przymierzu, o tym przymierzu, które zawarł z nami, które wspominamy przy każdej wieczerzy, to jest krew moja nowego przymierza, wiecznego przymierza, z nami zawartego przez Boga. Zobaczcie, jak Bóg o nim pisze jeszcze raz. I zawrę z nimi wieczne przymierze, że się od nich nie odwrócę i nie przestanę im dobrze czynić. I będę się radował z nich i dobrze im czynił. Na stałe osadzę ich w tej ziemi z całego... Jaka to już jest ziemia? Nowa ziemia i nowe niebo. Królestwo Boże. Z tego się radujcie, że imiona wasze są zapisane w Księdze Życia. Czy słyszeliśmy, tak? Mirek mówił. I co, jak to uczynię? Z całego serca i z całej duszy. Bóg ma wielką satysfakcję w tym. Bóg ma, spełnienie swoich marzeń i pragnień. Odnośnie swojego stworzenia. Gdyż tak mówi Pan, jak sprowadziłem na ten lud całe to wielkie nieszczęście, tak sprowadzę na nich wszelkie dobro, które im zapowiadam. I nabywać się będzie pole w tej ziemi, o której mówicie, to pustkowie bez ludzi i zwierząt wydane w ręce Chaldejczyków. I będzie się nabywać, dlatego kazał nabyć je Jeremiaszowi. Powiedział, to czy ja coś? Jeremiasz mówi, to jest bez sensu interes. To już nic nie przyniesie. On mówi, Bóg mówi, czy ja nie mogę czynić tego, co, czy ktoś mi przeszkodzi? Jeszcze będą kupować, będą nabywać 44 wiersz pola za pieniądze, będą spisywać akta, pieczętować i potwierdzać przez świadków. Tak zrobił Jeremiasz tam w pierwszej połowie tego rozdziału. W ziemi Beniamina i w okolicach Jeruzalemu i w miastach judzkich i w miastach Pogórza i tak dalej i w miastach, gdyż odmienię ich los, mówi Pan. Tak, bo to jest proroctwo do Izraela w tamtych czasach, ale powiem, jest naprawdę poszerzone o nas. Jesteśmy też my tutaj. Kochani, jesteśmy Kościołem Jezusa Chrystusa. też jest nowy kościół. Dlatego w tym kościele już nie ma na dachach posągów dla Baala, ołtarzy dla Baala. W tym nowym mieście Jeruzalem, które możemy przeczytać w objawieniu Jana, jest święte, jest piękne, jest kryształowe, czyste kryształowo. Nie ma ani jednego dymku dla Boga obcego. Dlatego Bóg oczyszcza swój lud, Bóg oczyszcza oblubienicę. Bóg ją przepławia przez ogień. Wypala ją. Bóg wie, co buduje. My myślimy, może nawet nie rozumiemy tego. Panie, przychodzą doświadczenia, przychodzą próby, ciężko nam jest z tym. Ja myślę, że nieraz musimy poznać smak potu, żeby docenić, żeby wiedzieć, jak to wiele kosztuje. Jak to kosztowało Chrystusa, aby te nasze brudy wziąć i zładzić, aby nieść je na swoich ramionach, na swoich barkach. Ale chwała Bogu, że On naprawdę gruntownie nas oczyszcza. Chwała Bogu, że On dociera i Jego Słowo dociera aż do środka, aż do szpiku kości, do rozdzielenia stawów i szpików, do duszy, do głębi duszy, do serca. Tak głęboko dociera to Słowo. Otwierajmy serca na to Słowo. Uczmy się Bożych przykazań i przestrzegajmy ich. Niech nie będzie tego rozdziału między tym, co zewnętrzne, piękna Jerozolima, święte miasto, a wewnątrz nie ma domu. I prorocy, i kapłani, i całe pospólstwo, i królowie. Wszyscy po swojemu, wszyscy mnie drażnią. Niech nie będzie tego. Jesteśmy nowym stworzeniem. Bóg uczynił sobie lud, nowy lud. Powołał nowy lud. Lud święty. I ma wielką radość, bracia i siostry. Bóg ma wielką radość. Nie ciężko mu błogosławić nam. On to robi z radością. Z całego serca i z całej duszy. I będę radował się z nich i dobrze im czynił. To Bogu przyświeca, bracia i siostry. Czy masz to? Doświadczyłeś tego? Bóg ci dobrze czyni? To dziękuj Mu. Ogłaszaj to, że ci dobrze czyni. Ogłaszaj to, że życiem swoim, modlitwą swoją, ustami swoimi. Ogłaszaj, że ci Bóg dobrze czyni, że dobrze jest żyć z Bogiem. Dobrze jest Jemu zawierzyć. Dobrze jest być Mu wiernym. Raduj się z tego. Ciesz się, że sam Bóg chce ci błogosławić i błogosławi ci. I niepotrzebne ci są już błogosławieństwa tego świata. Niech będzie chwała Panu Bogu, że tak nas wywyższył, że tak nas umiłował, że pojednał nas przez krew Syna swojego Jezusa Chrystusa i nazwał nas swoim ludem. Amen.